adwokat w koloratce. Audycja, w której ksiądz odpowie na trudne oraz prowokacyjne pytania dotyczące życia oraz wiary. Zmierzy się z nimi ksiądz Piotr Przybył.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, szanowni państwo, kiedy zrzucimy jakiś przedmiot z wysokości, to nikt o zdrowych zmysłach nie będzie kwestionował tego, że prędzej czy później spadnie on na ziemię. Oczywiście kot spadnie na cztery łapy, a kanapka spadnie masłem do dołu. Ale jednak spadnie. Dlaczego? Istnieje znane nam wszystkim prawo powszechnego ciążenia i wynikająca z niego siła grawitacji, która sprowadza wszystkie przedmioty na ziemię. Kiedy czymś rzucamy, raczej nie bierzemy pod uwagę tego, jakby prawo grawitacji mogło nie zadziałać. Jest prawem obowiązującym i tyle. Prawa tego nie da się w żaden sposób złamać. Choćbyśmy zrzucali przedmiot 1000 razy, to z całą pewnością możemy powiedzieć, że bezwzględnie 1000 razy upadnie. Inaczej jest według mnie z czymś, co nazywamy moralnością. Biblia może i uczy nas twardo i konkretnie. Mówi nam, że jedno jest dobre, inne jest złe, ale mimo to człowiek może czynić zło. Kamień nie może zrobić nic innego niż upaść, a człowiek może wszystko. Czyli prawo moralne nie jest tak oczywiste jak prawo naturalne. Często przyjmuje się również, że moralność jest względna. Islamski terrorysta uznawany jest przez nas za mordercę i przestępcę. Ale w środowiskach radykalnego islamu będzie on bohaterem i człowiekiem skrajnie oddanym Bogu. Tak samo człowiek, który zastrzelił innego, jest zbrodniarzem. Jednak kiedy dowiemy się, że był on żołnierzem walczącym o niepodległość, staje się dla nas bohaterem. Jeżeli więc obiektywne standardy dobra i zła nie istnieją, nie istnieje również obiektywne prawo moralne, to dlaczego Kościół naucza, że takie prawo istnieje? Najlepszym wyrazem tego, że tak jest, jest cytat z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Uwaga, cytat. Bo gdy poganie, którzy prawa nie mają, idąc za naturą czynią to, co prawo nakazuje, chociaż prawa nie mają, sami dla siebie są prawem. Wykazują oni, że treść prawa wypisana jest w ich sercach. Fragment ten sugeruje, że ci, którzy dosłownie nie poznali Boga, nie otrzymali dekalogu, mają go wpisany w serca, czyli wynika on z ludzkiej natury. Sugeruje nam to w jakiś sposób, że istnieje moralność absolutna, stworzona i dana nam od Stwórcy. Jak to się ma do względności, relatywizmu dobra i zła, o którym powiedziałem wcześniej? Istnieje obiektywne prawo, czy nie istnieje?
Trochę tutaj będę się czepiał, ale no, mam do tego tutaj prawo. Otóż to, że coś upada, to jest grawitacja, siła grawitacji. Natomiast prawo fizyczne, o którym mówimy, to jest ubranie tego w pewną teorię. Galileusz, kiedy zrzucał przedmioty z wieży, żeby zbadać grawitację, utworzył prawo, że przyspieszenie grawitacyjne jest stałe, niezależnie od właśnie miejsca, z którego zrzucamy i tak dalej, pominąwszy opory powietrza. Więc prawo fizyczne jest pewną idealizacją zastanego stanu, czyli czymś innym jest sama działająca grawitacja, każdy przedmiot spada, a czym innym jest prawo fizyki, które Galileusz odkrył przez badanie. I prawa fizyki są modelami, które przybliżają rzeczywistość, ale nie do końca ją opisują, bo choćby trzeba uwzględnić opór powietrza. I co więcej, jeszcze powiem, w zaawansowanej fizyce prawa fizyki są łamane nawzajem. Na przykład mechanika kwantowa łamie prawa fizyki Einsteina. Nie pokrywają się jakby te dwa światy, więc to też tak nie jest do końca najpierw z tym prawem fizyki. Co innego jest siła działająca, a co innego jest jej opis w postaci prawa. Więc tutaj już to porównanie trochę traci jakby na jakości. Natomiast co do prawa naturalnego, moralnego i jego złamania, to tutaj najpierw by może trzeba się zastanowić, co to jest prawo moralne, z jakiej tutaj startujemy pozycji.
Prawo moralne, myślę, że może być takim rodzajem głosu w naszej głowie, który mówi nam, że coś jest obiektywnie dobre, a coś jest obiektywnie złe, które każe nam robić coś, a czegoś nie robić, po to, żeby w jakiś sposób bardziej ukonstytuować życie w społeczeństwie, bądź też razem z przyrodą.
Więc mamy ten głos naturalny, my go nazywamy w chrześcijaństwie głosem sumienia. Niektóre nurty psychologiczne powiedzą, że to jest krytyk wewnętrzny, który nas odnosi w naszym mniemaniu do jakiegoś obiektywnego prawa, tak je nazywamy, które według nas nie bierze się z nas samych, ale bierze się z pewnych zewnętrznych czynników. I tak rozumiane prawo odkrywamy w sobie, ale teraz tak, czy można je złamać? Można, czego dowodem z naszej perspektywy patrząc jest grzech. Mamy to prawo, ale przekraczamy to prawo i odkrywamy to w sobie, że jednak mimo, że przypominamy sobie moment w rachunku sumienia popełnienia grzechu, to nawet potrafimy sobie przypomnieć, że sumienie nam podpowiadało, nie rób tego, ale nasze, na przykład, nie wiem, żądze, nasza wola w danym momencie uczynienia tego była większa niż ten głos, który był w tle, który nam podpowiadał, nie rób tak. Niemniej jednak to nie neguje tego, że ten głos jest niezmienny, że on w danym momencie o tej czynności powie nam nie rób, jeżeli okoliczności jeszcze oczywiście będą te same, bo zawsze będzie nie zabijaj, ale nie będzie tego nie zabijaj, jeżeli się musisz bronić, więc są inne okoliczności, to co padło we wstępie. Natomiast jeżeli okoliczności będą bardzo podobne i czyn będzie ten sam, to ten głos jest niezmienny i tego dotyczy to rozumowanie prawa naturalnego.
Ale czy ten głos, o którym przed chwilą ksiądz wspomniał, jest słyszalny przez wszystkich ludzi, czy tylko przez nas, którzy w jakiś sposób akceptujemy i przesiąknęliśmy tą chrześcijańską kulturą? Bo dla nas, myślę, chrześcijan, czymś zupełnie normalnym jest przestrzeganie zasad dekalogu, ale dla jakichś ludów, które na przykład żyją w Afryce, które nie znają cywilizacji zachodniej, nie znają w ogóle czegokolwiek poza lasem, poza polowaniem na zwierzęta, czy oni też słyszą taki głos?
Psychologia określiła to mianem krytyka wewnętrznego takiego czegoś, czyli odnosi to do pewnych nieteologicznych pojęć, czyli jakby to było wynikało z natury człowieka. Poza tym podobne coś możemy odczuć niezwiązane z aktem moralnym, z działaniem ludzkim, które podlegałoby ocenie moralnej. Na przykład mamy przeskoczyć nad czymś. I głos teraz, ten wewnętrzny, nam może powiedzieć nie rób tego, stwierdzając pewne ryzyko. To pewnie nawet instynkt podpowiada, że może nie doskoczysz do drugiego miejsca. I takie ostrzeżenia w człowieku są wewnętrzne, nawet w rozumieniu takim właśnie unikania niebezpieczeństwa. I tak samo, kiedy zło jest jednak niebezpieczeństwem dla człowieka, to ostrzeżenie jest też podobne. Nie rób tego.
Kościół postuluje istnienie prawa moralnego, które jest w każdym człowieku. Niezależnie od tego, czy żyje on w czasach współczesnych, czy żył on 1000 lat temu, jest to samo prawo, tak?
Tak.
To co w takim razie z ludami, które w swojej kulturze, w swoich obrzędach miały na przykład w zwyczaju oddawanie swoich dzieci w ofierze? Czy to było okej? Myślę, że nie. Myślę, że teraz, patrząc na to z perspektywy dzisiejszego podejścia do moralności, powiemy, że to jest zupełnie karygodne, a dla nich było to zupełną normą.
Tutaj jest trochę taki argument, który faktycznie może być przeciwny temu prawu naturalnemu. To jest to, że moralność ludzka się rozwijała w pewien sposób, aczkolwiek z małym zastrzeżeniem, nadal jakby mówi się, że ludzie są ci sami, czyli to nie ma tak, że w tej chwili jest więcej morderstw niż mogło być kiedyś, albo odwrotnie, kiedyś ludzie się bardziej zabijali, a teraz jest większy jakby spokój. Trudno jest to zmierzyć. Natomiast zauważa się pewną rozwój moralności na zasadzie właśnie kodyfikacji, czyli że kiedyś pozwalano, nawet chwalono ofiary z dzieci, z drugiego człowieka i tak dalej, i tak dalej. Później prawo się zmieniało i można powiedzieć z perspektywy naszej cywilizacji coraz było bardziej moralne to prawo. Natomiast to, że moralność się rozwija, to nie znaczy, że to prawo naturalne od początku mogło się różnić. Właśnie było to samo, natomiast człowiek je stopniowo odkrywał w sobie. Nie zawsze ten głos był dla niego jasny wskutek różnych okoliczności. To już też możemy znowu odnieść do praw fizyki. Te siły, które są we wszechświecie, na przykład grawitacja, działały od zawsze, ale ludzie dopiero stopniowo odkrywali te prawa i coraz bardziej dzięki temu przybliżali się do opisu świata i my też dzięki temu odkrywamy coraz bardziej prawo moralne. Poza tym w perspektywie wiary chrześcijańskiej mamy jeszcze objawienie. Dopiero Jezus Chrystus pokazał nam pewne aspekty moralności, które wcześniej wydawały się być wbrew pozorom ukryte w naszych sumieniach. Na przykład ta zasada, którą Jezus wprowadza, by nawet miłować nieprzyjaciół. Coś, co przeczy, przynajmniej według wielu ludzi, zdrowemu rozsądkowi. No bo jeżeli to jest mój nieprzyjaciel, to ja powinienem go unikać, traktować jako wroga. Natomiast Jezus wprowadza inną kategorię, miłuj nieprzyjaciół, rozwijając naszą moralność, pokazując nam, że nasze sumienie jednak nam podpowiada, że zawsze drugi człowiek jest dla nas obrazem siebie i obrazem przez to Boga i nawet wroga powinniśmy miłować. Co więcej, praktyka, jeżeli ludzie zaczęli stosować się do tego przykazania Jezusa, pokazuje, że miłością człowiek więcej osiąga niż wojną, nawet z wrogiem.
Jeżeli przez chwilę założymy, że nasza moralność jest wynikiem działania ewolucji, ponieważ jako istoty, które za główne swoje zadanie mają reprodukcję, przedłużanie gatunku, to czy moralność nie jest po prostu takim umownym, wyewoluowanym na drodze doboru naturalnego sposobem zachowania po to, żeby nasz gatunek mógł lepiej przetrwać. Po to na przykład nie kłócimy się ze swoimi bliskimi, po to, żeby mieć z nimi lepsze kontakty, żeby jak najbardziej móc żyć w zgodzie i jak najwięcej móc wyprodukować potomstwa. Czy to nie jest tylko taki sposób na lepsze przeżycie?
Faktycznie tutaj uzasadnienie ewolucyjne może znowu wprowadzić zachwianie w pojęcie prawa naturalnego, bo da się wykazać pewne związki postępowania człowieka związane z zachowaniem życia czy gatunku, ale przecież prawo naturalne nie przeczy instynktom. Człowiek działa instynktownie i działa przez prawo naturalne, przez sumienie i to odróżnia go od zwierzęcia, bo u zwierzęcia też znajdziemy pewne zachowania, które nakazują mu, na przykład każde zwierzę przeważnie, co oczywiście są w przyrodzie wyjątki, ale wiele zwierząt opiekuje się swoim potomstwem, dba o nie, jeżeli ono jest niesamowystarczalne, bo są zwierzęta, które od razu po urodzeniu są samowystarczalne. I wtedy to jest podpowiadane instynktem, a moglibyśmy to zinterpretować jako zachowanie moralne. Tylko ono nie bierze się z sumienia, z przemyślenia i tak dalej, bo zwierzę kieruje się tylko instynktem. I podobnie możemy myśleć w kwestii człowieka. Natomiast ewolucja już ma problem z uzasadnieniem na przykład postępowania altruistycznego. Pomagam komuś zupełnie za darmo, bo są takie postawy przecież. Choćby w chrześcijaństwie mamy jałmużnę, gdzie wrzucamy pieniądze i nie wiemy nawet, gdzie one idą i nikt nam nawet za to nie podziękuje, nie zyskamy uznania, jeżeli to jest prawdziwa jałmużna czyniona po cichu. Co więcej, są jeszcze większe akty. Na przykład poświęcenie życia w celu uratowania kogoś. Ktoś ratuje tonącego, sam przy tym ginie i to jest z perspektywy ewolucji nieuzasadnione. Jeszcze kolejne, oddanie życia w imię jakiejś idei. Też coś, co się wydaje sprzeczne z ewolucją. Wreszcie są celibatariusze, zakonnicy żyjący w stanie właśnie bezżeństwa, co też przeczy ewolucji. Niemniej padają uzasadnienia od strony naukowców ewolucyjnych, że oprócz jednostki, dla jednostki instynktownie liczy się również gatunek i człowiek miałby postępować altruistycznie i w ten sposób, żeby zachować swój gatunek. Natomiast są również działania ludzkie, które zaprzeczają temu, że na przykład ludzie postulują ograniczenie gatunku ludzkiego. Mówi się o depopulacji i tak dalej, czyli ludzie jakby nie chcą tego rozwoju gatunku, niektórzy. I tutaj możemy wskazywać i takie postępowania. Więc myślę, że ten argument ewolucjonistów nie jest do końca przekonujący. On jest ciekawy, bo nam rzuca pewne światło, nie możemy go odrzucać. Natomiast on na pewno nie obala tego istnienia prawa naturalnego w człowieku.
Czyli prawo naturalne może istnieć obok instynktów człowieka.
Tak, nawet musi. No nie ma wyjścia, jakby tak powiedzieć.
Dobrze, a czy my jako chrześcijanie możemy sądzić, że coś jest dobre albo złe? Czy możemy nazwać tego wcześniej wspomnianego żołnierza, który zabija wrogą armię, po to, żeby walczyć o naszą niepodległość? Czy my możemy powiedzieć, że on jest dobry? Czy musimy go umieścić gdzieś pomiędzy dobrem a złem? Czy możemy na przykład zaklasyfikować ten czyn jako heroiczny, i w 100% taki, jaki być powinien?
Trudno na przykład przeprowadzić klasyfikację wszystkich czynów, no bo jeżeli wychodzimy od żołnierza, za chwilę możemy tu rzucać kolejnymi przykładami, coraz mniej jasnymi i tak dalej. I trudno nam to odnaleźć. Natomiast są pewne zasady najbardziej ogólne, czyli pierwsze to jest unikanie zła. Czy ja mogłem uniknąć zła? Czy ja wybrałem zło, którego mogłem uniknąć? To jest pierwsze. Na przykład, czy ten żołnierz mógł uniknąć zła? W przypadku wojny raczej nie, bo nie można iść z kwiatami na karabiny, bo to nic nie da. Więc o to chodzi. Czyli najpierw najogólniejsze prawa. I te najogólniejsze prawa pozwalają nam dodać jakąś ocenę moralną ogólną, która jednak może być błędna wskutek okoliczności, których również nie rozumiemy. I tak samo nawet my jako katolicy, korzystając ze spowiedzi, czasami przecież penitent pyta się księdza, bo do końca sam nie wie, jak te okoliczności wpłynęły na moralność jego czynu. Sumienie mu mówi, że coś jest nie tak, ale do końca nie jest przekonany, że to było złe, bo na przykład widział on w tym swoje intencje. I spowiednik dzięki też pomocy Ducha Świętego pozwala to rozeznać, bo właśnie wydaje się, że czyn mógł być zły, a na pewno wywołał zły skutek, ale na przykład intencje człowieka były dobre, ale mamy też przysłowie, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. I ta ocena moralna nie zawsze jest jednoznaczna, co też nam pozwala jedno zrozumieć. Nie zawsze musimy tak traktować nasze postępowanie, każdy czyn po kolei oceniać moralnie, bo tego się nie da zrobić. Nawet jeżeli sobie rachunek sumienia zrobimy z całego dnia, to myślę, że jeżeli na przykład zrobimy rachunek sumienia wieczorem z dnia, wydaje nam się, że go zrobiliśmy dobrze, ale za chwilę może się okazać, że coś nam się jeszcze przypomniało i teraz jednostkowo wszystkich czynów moralnych nie jesteśmy w stanie ocenić. Przychodząc nawet do spowiedzi, spowiadamy się z tego, co najbardziej nasze sumienie wzbudziło, co najwięcej nas poruszyło i to jest naszym przedmiotem spowiedzi. Natomiast takie jednostkowe, każdy czyn to myślę, że się nie da. Po prostu też jest ogólna ocena sumienia człowieka.
Czas naszej audycji dobiega końca. Musimy tutaj w tym miejscu niestety postawić małą kropeczkę, a właściwie trzy kropeczki, ponieważ dokończenie tej jakże ciekawej dyskusji odbędzie się już za miesiąc. Zapraszamy bardzo serdecznie.
Zapraszamy.